Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Dyzma nie przypuszczał, że śniadanie tak prędko się skończy. Jadł mało, by nie wyglądać na żarłoka, a teraz był głodny. Lokaj zameldował, że konie podano. Tak to, mówił Kunicki nakładając czapkę, widzi pan, niech się pan tym nie zraża, ale między mną i żoną zawsze jest to wielkie nieporozumienie. Ona, panie, idealistka, romantyczna, utopie różne w główce. Młoda jeszcze, zmądrzeje, a córka? Kasia z nią trzyma, bo też jest jeszcze smarkata. Zresztą baby zawsze razem trzymają. Przed podjazdem stał oryginalny zaprzęg, rodzaj eleganckiej biedki na dwóch kołach z parą gniadych w lejcach. Usadowili się wygodnie na miękkich poduszkach i Kunicki strzelił z bata. Konie ruszyły ostrym kłusem. Co, ładne szkapiny, zmrużył oko Kunicki. Kupiłem tę parkę na wystawie rolniczej w Lublinie. Złoty medal, co? Istotnie, gniade szły jak lalki i Dyzma przyznał, że są wspaniałe. Najpierw pokażę panu moje ministerstwo kolei, mówił Kunicki. 22 kilometry toru z dwoma rozgałęzieniami. Pojedziemy do pierwszego, w moim lesie. Skręcił z klonowej alei i miękką, gruntową drogą jechali dobre pół godziny wśród gęstych łanów dojrzałego żyta. W powietrzu panowała cisza, lecz upał nie był dokuczliwy. Ładne urodzaje, rzekł Dyzma. Tak, panie, tak, odparł smutno Kunicki. Za dobre, za ładne niestety. Nikodem roześmiał się. Tak to pan powiedział, jakby to pana martwiło. A co pan sądzi? Zdziwił się Kunicki. Przecie to klęska dla rolnictwa. Dyzma chciał powiedzieć, że tego nie rozumie, ale ugryzł się w język. Lepiej być ostrożnym. Klęska, powtórzył Kunicki. Ceny lecą na łeb, na szyję. Za 2 miesiące będziemy sprzedawali za psie poszycie. Klęska urodzaju, panie drogi. Aha, pomyślał Dyzma. Widzisz, kto by to przypuszczał, ale najlepszy sposób to jak najmniej gadać albo broń Boże wypytywać. No, to zrozumiałe, rzekł głośno, tylko ja nie sądzę, żeby miało być tak źle, jak pan przepowiada. Zamilkł. Przyszło mu do głowy, że jednak trzeba coś dodać, żeby nie wyglądać na naiwnego. To też powiedział, ot tak na wszelki wypadek. Zboże podrożeje. Bah, jedynie w tym wypadku, jeżeli rząd zacznie magazynować zboże. A kto panu powiedział, że nie zacznie? Co pan mówi? Podskoczył Kunicki. Dyzma przestraszył się, że palną jakieś kapitalne głupstwo, ale wnet się uspokoił, gdyż jego towarzyszowi aż zaświeciły się oczy. Królu złoty, co pan mówi? Czy to już postanowione? No na razie projekt. Kochany panie Nikodemie, ależ to genialna myśl, genialna. Obowiązkiem rządu jest ratowanie rolnictwa. Przecie na miły Bóg cały dobrobyt kraju opiera się na rolnictwie. Do diabła, u nas jest po prostu jakaś mania przerabiania struktury gospodarczej kraju. Przecież Polska liczy 70% rolników. 70%! Nie przemysł, nie kopalnie, nie handel, lecz właśnie rolnictwo, produkty rolne, zwierzęce i drzewne. To jest podstawa wszystkiego. Dobrobyt rolnika to dobrobyt wszystkich. I fabrykanta, i kupca, i robotnika. Panie Dyzma, powinien pan, to pański święty obowiązek wobec ojczyzny, wyzyskać wszystkie swoje wpływy w rządzie, żeby przeforsować ten genialny projekt. Żeby rząd skupił całą nadwyżkę. Boże, samokoborowo z folwarkami zaczął w myśli obliczać ewentualny zysk, gdy Dyzma powiedział. Rozchodzi się tylko o pieniądze. Nie ma pieniędzy. Pieniędzy, pieniędzy, zaperzył się Kunicki. To jest drobiazg. To jest niepoważna przeszkoda. Przecież państwo może wypuścić obligacje. Obligacje zbożowe choćby na 100 milionów złotych. Płacić obligacjami i koniec. Oczywiście oprocentowanymi. Przypuśćmy na 5 od 100, nawet 4 od 100. Uważa pan? Powiedzmy 6-letnie. A przecie do pioruna w ciągu 6 lat musi przyjść dobra koniunktura co najmniej 2 razy. Wówczas sprzedaje się cały zapas zagranicy i jest świetny interes. Uważa pan? A korzyści ogromne. Primo, uratowanie cen. Sekundo, wzmożenie obrotów, bo obligacje muszą być oczywiście bezimienne. Przecie w ten sposób państwo wstrzyknie na rynek wewnętrzny nowych 100 milionów. A to już suma, która wpłynie zbawiennie na naszą katastrofalną ciasnotę gotówkową. Królu złoty, powinien pan o tym koniecznie pogadać z ministrem Jaszuńskim. Mówiliśmy już z nim wiele na ten temat i kto wie, urwał, a jednocześnie pomyślał. To mocny łeb, niech tego starego diabli wezmą. Taki to i ministrem chyba mógłby zostać. Kunicki nie ustawał w rozważaniu kwestii. Wytaczał argumenty, robił zastrzeżenia i wątpliwości, by je natychmiast rozbić logicznym rozumowaniem, szeplenił coraz więcej, mówił coraz prędzej i z emocji wymachiwał batem. Tymczasem droga zawróciła do lasu i jechali teraz wśród wysokopiennych sosen. Na obszernej polanie piętrzyły się sągi drzewa wzdłuż wszystkich szyn kolejki polowej. Właśnie miniaturowy parowozik zaczął sapać i syczeć, usiłując ruszyć z miejsca kilkanaście wagonetek naładowanych wielkimi klocami. Dopomagały mu w tym 2 szeregi robotników popychających z obu stron wagonetki. Ludzie zdejmowali czapki, lecz w ukłonach tych wyczuwało się niechęć, a nawet wręcz nieżyczliwość. Ogorzały jegomość w siwej kurtce podszedł do powoziku i zaczął coś mówić, lecz Kunicki mu przerwał. Panie Starkiewicz, ukłoń się pan, to jest właśnie pan Dyzma, pan administrator generalny. Jegomość zdjął czapkę i obrzucił Dyzmę uważnym spojrzeniem. Ten ukłonił się z lekka. Przez kilka minut, podczas których Kunicki wypytywał Starkiewicza o jakieś dane, Nikodem rozglądał się z zaciekawieniem wśród olbrzymich mas nagromadzonego drzewa, baraków sklecionych z desek wokół polany pełnej świstu pił i pojęków siekier. Gdy ruszyli dalej, Kunicki rozpoczął fachowy wykład o gatunkach drzewa, o stanie eksploatacji, o trudnościach w uzyskaniu pozwoleń na wyręby we własnym lesie, o drzewostanie w tych okolicach. Cytował paragrafy, ustawy, cyfry, ceny i od czasu do czasu zerkał w stronę towarzysza, którego mina wyrażała skupioną uwagę. W istocie Dyzmę ogarnęło przerażenie. Wszystko to waliło się na jego świadomość coraz gwałtowniejszą lawiną pojęć i spraw, o których nie miał najmniejszego pojęcia. Czuł się jak człowiek, na którego wywrócono stóg siana. Stracił wszelką orientację i zrozumiał, że absolutnie nie da sobie z tym rady, że żadną miarą nie zdoła opanować sytuacji bodaj o tyle, by nie skompromitować się i nie ośmieszyć, mówiąc prościej, nie wsypać się. Kiedy zwiedzili już stację drzewną w lesie rządowym, tartaki przy dworcu kolejowym, fabrykę mebli, wykańczaną właśnie papiernię i budowę jakichś magazynów, zamęt w głowie Dyzmy wzrósł do tego stopnia, że najchętniej uciekłby zaraz. Piętrzyła się przed nim niebosiężna góra interesów niezrozumiałych, spraw przedziwnie, a tajemniczo zazębiających się wzajemnie. Poznawał nowych ludzi, będących kierownikami tych spraw, mówiących o nich ze znawstwem i takimi skrótami, że nic z tego wyłowić nie potrafił. Pocieszał się jedynie spostrzeżeniami, że Kunicki nie widzi jego przygnębienia, biorąc je za skupioną rozwagę i pilną obserwację. Widocznie tak był zaabsorbowany funkcją informowania swojego administratora, że nie miał czasu zauważyć jego depresji. Zbliżała się już trzecia, gdy zatrzymali się znowu przed pałacem. Widzi pan, rzekł Kunicki, oddając lejce stajennemu, że moje Koborowo to obiekt niemały. Niemały i dalibóg pomyślany logicznie i nastawiony na dobry i stały dochód. Jeżeli w praktyce tak nie jest, to już zasługa naszej biurokracji i chwiejnej polityki gospodarczej, ale w tych warunkach można wiele, bardzo wiele zrobić, ale to już jest rzecz pańska i pański kłopot, kochany panie Nikodemie. Obiad jedli we dwójkę, gdyż panie wyjechały samochodem do Grodna po zakupy. W Koborowie karmiono obficie i wykwintnie, to też Dyzma przy czarnej kawie, na którą przeszli do gabinetu, czuł się niezwykle ociężały. Natomiast żywy jak rtęć Kunicki nie ustawał w objaśnianiu gospodarki koborowskiej. Otwierał szafy, szuflady, wyciągał jakieś segregatory, rachunki, korespondencje i mówił bez przerwy. Nikodem bliski był już rozpaczy, gdy staruszek, zebrawszy w małych rączkach grubą plikę ksiąg i papierów, zakończył. Widzę, że pan już jest trochę zmęczony. Należy się przecie wypoczynek po podróży. Zatem, jeżeli pan pozwoli, wszystkie te materiały odeślę do pańskiego pokoju, a pan może je wieczorem przejrzy, dobrze? Dobrze, z przyjemnością. A nie zdrzemnąłby się pan teraz, kochany panie Nikodemie, co? Wie pan, że rzeczywiście? No to przyjemnej drzemki odprowadzę pana, a niech pan łaskawie zwróci uwagę na daty w korespondencji z dyrekcją lasów państwowych. Przecie to skandal, żeby przetrzymywano sprawy po 3 miesiące bez odpowiedzi, bo... No to o tym potem. Niechże pan wypoczywa, kolację mamy o 8. Nikodem zdjął buty i rozciągnął się na kanapie, lecz zasnąć nie mógł. Myśli kłębiły się pod czaszką dokuczliwie, niemal boleśnie. Co robić? Co robić? Czy z miejsca zrezygnować ze wszystkiego i przyznać się staremu, czy próbować zorientować się w materiale tak beznadziejnie trudnym i skomplikowanym? Gdyby tylko potrafił tego dokonać, mógłby się utrzymać w Koborowie ze 2, może 3 miesiące, bo dłużej żadną miarą nie wytrwa. Przecie stary po to go zaangażował, by on u ministra wyrobił te różne ustępstwa. Taki cwany piernik, a sam siebie nabrał. Jakby tu sobie poradzić? Szlak może trafić. Dwugodzinne wypoczywanie zmęczyło go jeszcze bardziej niż cały ranek i przedpołudnie. Tak pracowicie spędzone. Wypalił kilkanaście papierosów i dym napełniający pokój zaczął go męczyć. Wstał i przeszedł do sąsiedniego gabineciku. Na biurku leżała cała plika ksiąg i dokumentów, z którymi się miał zapoznać. Zaklął w duchu i zawrócił. Przypomniał sobie, że może otworzyć drzwi na taras i wyjść do parku. Park, znakomicie utrzymany, musiał zajmować większą przestrzeń, gdyż Nikodem, wciąż idąc przed siebie, nie mógł dojrzeć jego końca. Wśród starych dębów, kasztanów, lip i klonów biegły we wszystkich kierunkach gładkie, jak krople wody do siebie podobne ścieżki i dróżki. Tu i zabłądzić łatwo, pomyślał Dyzma i rozejrzał się. W każdym razie pałac jest w północnej stronie. Tu i ówdzie pod wielkimi drzewami znajdowały się kamienne lub drewniane ławki. Po kilkunastu minutach przechadzki Nikodem wybrał jedną z nich, znajdującą się w gęstym cieniu, i usiadł. Natychmiast powróciły dręczące myśli. Co robić? Jak sobie dać radę? Co wykombinować? Wtem usłyszał gwizdanie, a po chwili szybkie kroki tuż za sobą. Obejrzał się. Wąską alejką szedł młody, niezwykle elegancko ubrany mężczyzna z połyskującym monoklem w oku. Tuż za nim biegł na krzywych nóżkach miniaturowy ratlerek o głowie nietoperza. Piesek dostrzegł dyzmę i zaczął ujadać. Wówczas młody człowiek zatrzymał się, zmierzył Nikodema wzrokiem i skierował się ku niemu. Mógł mieć około 30, szczupły, wysoki. Wzrost jego przedłużała nieproporcjonalnie długa szyja, zakończona bladą, malutką, a okrągłą twarzą, przypominającą twarze chorowitych dzieci. Wyniosły i pogardliwy wyraz rysów stanowił na niej taki sam kontrast, jak i tkwiące w czerwonych obwódkach ogromne niebieskie oczy, patrzące z jadowitą ironią. Pod ich spojrzeniem Dyzma zmieszał się, tym bardziej, że młody człowiek stanął przed nim i przyglądał się impertynencko. Ki diabeł, pomyślał Dyzma. Ten zaś wyciągnął w jego kierunku bardzo długi palec wskazujący i zapytał skrzeczącym głosem. Kto pan jest? Nie wiedząc, co zrobić, Dyzma wstał. Jestem administratorem, nowym administratorem. Nazwisko? Dyzma. Nikodem Dyzma. Piesek ujadał, skacząc pokracznie wokół nóg swego pana. Tak, Dyzma? Słyszałem. Hrabia Ponimirski. Siadaj pan. Cicho, Brutus. Uważasz, panie Dyzma, nazwałem tak psa, bo to nie ma żadnego sensu, a ciekaw jestem, dlaczego pies ma nazywać się sensem. Siadaj pan. Dyzma usiadł. Ten hrabia sprawiał na nim jakieś niesamowite wrażenie, w którym były i strach, i obrzydzenie, i ciekawość, i współczucie. Słyszałem, ciągnął hrabia, oblizując językiem ruchliwe i bezkrwiste wargi. Słyszałem. Podobno ten łajdak sprowadził tu pana, bo pan jesteś jakąś figurą. Uważam za swój obowiązek jako dżentelmen ostrzec pana przed złodziejską personą mego kochanego szwagierka. Ale o kim pan hrabia mówi? Zdziwił się Dyzma. O kim? No przecie o tym chamie, o Leonie Kuniku. O panu Kunickim? Do 100 piorunów, wrzasnął hrabia. Jaki znów Kunicki? Jaki Kunicki? Skąd Kunicki? Kunicki to dobre szlacheckie nazwisko, które ta pijawka przywłaszczyła sobie. Ukradł, rozumiesz pan? Ukradł. Nazywa się po prostu Kunik, sam sprawdziłem. Syn maglarki Genowefy Kunik i niewiadomego ojca. Tak, łaskawco, hrabianka Ponimirska, wnuczka księżnej Dereon, jest dziś sobie panią Kunikową. Nie rozumiem, ostrożnie zaczął Dyzma. Znaczy, że pan hrabia jest szwagrem pana Kunickiego? Ponimirski zerwał się na równe nogi, jak ugodzony strzałą. Bezkrwista twarz stała się nagle czerwona. Milcz pan, milcz ty! Aż ja bardzo przepraszam, przestraszył się Dyzma. Nie waż się pan w mojej obecności nigdy nazywać tego szuje inaczej niż Kunik. Łajdak Kunik, Hochsztapler Kunik, żaden Kunicki. Moim szwagrem jest parszywy lichwiarz i oszust Kunik, chamski bastard Kunik. Kunik, Kunik, powtórz pan zaraz, Kunik, no. Kunik, wybełkotał Dyzma. Ponimirski uspokoił się i usiadł, a nawet uśmiechnął się. Nie wiedział pan o tym? Mój Brutus też tego nie wiedział i nawet łasił się do mego szwagierka, póki ten go nie kopnął, bydle. Zamyślił się i dodał, obaj, i Kunik bydle, i pies bydle. Zresztą i ja jestem bydle. Wybuchnął niespodziewanie śmiechem. Przepraszam pana za szczerość, ale i pan jesteś bydle. Śmiał się dalej, a Dyzma skonstatował w duchu, to wariat. Myślisz pan, że jestem wariatem? Chwycił go nagle za rękę Ponimirski i zbliżył twarz do jego twarzy. Dyzma wzdrygnął się. Nie, rzekł niepewnym głosem. Co znowu, broń Boże. Nie zaprzeczać, krzyknął hrabia. Ja wiem. Zresztą na pewno Kunik uprzedził pana. A może moja siostra? Powiedz pan, bo w końcu i ona zdemoralizuje się przy tym wieprzu, przy tym szakalu. Co Nina mówiła? Ależ bynajmniej nikt mi nic nie mówił. Nikt? Słowo daję, zapewnił Nikodem. Widocznie sądzili, że pan mnie nie będzie miał zaszczytu poznać. Czy pan wie, że oni mnie zabronili wstępu do pałacu? Że kazali jadać samotnie? Że nie wolno mi opuszczać parku, bo Kunik kazał służbie bić mnie kijami, jeżeli wyjdę? Ale dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jestem niewygodny, że moje wielkopańskie maniery rażą tego parweniusza, tego bastarda maglarki. Dlatego, że ja tu powinienem być panem, nie ten łajdacki przybłęda. Dlatego, że znieść nie może, iż ja, prawy dziedzic Koborowa, ja, potomek rodu, w naszym odwiecznym gnieździe rodowym muszę być panem. To pan Kunik wziął Koborowo w posagu ze siostrą pana hrabiego? Ponimirski zakrył twarz dłonią i milczał. Po chwili Dyzma spostrzegł, że po długich, niewiarygodnie długich palcach ściekają łzy. Co za cholera, zaklął w myśli. Piesek zaczął piszczeć natarczywie i drapać łapkami nogawice swego pana. Ten wyjął silnie uperfumowaną jedwabną chusteczkę, otarł oczy i powiedział. Wybacz pan, mam nieco podrażniony system nerwowy. Proszę bardzo, zaczął Dyzma. Hrabia skrzywił się w jadowitym uśmiechu. Co pan tam prosisz bardzo? Panie, jak tam panu na przezwisko? Podoba mi się, więc płaczę. Anglicy mówią w takich wypadkach, zresztą pan na pewno nie rozumie po angielsku. Nie rozumiem. A, to świetnie, ucieszył się hrabia. Nie chciałbym panu robić przykrości. Polubiłem pana. Poklepał go końcami palców po ramieniu. Zatem ile razy zechce pana zwymyślać, zrobię to w języku angielskim. Dobrze? Dobrze, odparł Nikodem z rezygnacją. Nie o to wszakże chodzi. Muszę pana poinformować, że chociaż kunik jest oszustem, który wycyganił od mojej rodziny Koborowo, jednak nie powinien pan jego okradać, gdyż ja mu jeszcze kiedyś wytoczę proces i majątek odbiorę. Szwagierka wsadzę do więzienia, a Ninę wezmę pod osobistą kuratelę. Która godzina? Dyzma wyciągnął zegarek. 7:30. Co? Już? Ach, to muszę iść do pawilonu, bo mi później kolacji nie dadzą. Żegnam. Szkoda, chciałem jeszcze panu wiele rzeczy opowiedzieć. Niech pan jutro przyjdzie tu o tej porze. Przyjdzie pan? No dobrze, przyjdę. I jeszcze jedno. Niech pan, broń Boże, nie przyznaje się nikomu, że mnie widział i że ze mną rozmawiał. Daj pan słowo honoru. Daję. No, wierzę panu, chociaż zarówno nazwisko, jak i wygląd świadczą, że pochodzisz z gminu, a chamy przecie honoru nie mają. Żegnam. Zawrócił się na pięcie i poszedł elastycznym krokiem wzdłuż dębowej alei. Za nim w niezgrabnych podskokach biegł ratlerek. Wariat, rzekł głośno Dyzma, gdy zniknęli na zakręcie. Na pewno wariat, ale naopowiadał mi rzeczy. U tych wielkich panów zawsze takie różne świństwa bywają. Może i prawdę mówił, cholera, kunik i powiada, że łajdak. A co mi tam do tego? Machnął ręką i zapalił papierosa. Z oddali doleciał niski, głęboki głos gongu. Kolacja. Dyzma wstał z ławki i poszedł w kierunku pałacu.